Tytuł tygodnia.
Jarosław Molenda. Przy stoliku w czytelniku. Wydawnictwo Pruszyńskiej Spółka. Gorzki ustrojowo PRL pachniał słodko. Oczywiście do momentu, gdy zabrakło nawet cukru, który uchodził za zdrowy, za paliwo dla mózgu.
Tytuł tygodnia.
Czyta Joanna Divina. Trudno powiedzieć, jaki wpływ na powstanie kawiarni miały felietony publikowane przez Władysława Kopalińskiego w Życiu Warszawy od października 1954 roku do października 1956 roku, a opublikowane w formie książkowej rok później. To on w latach 1949-1954 był prezesem i redaktorem naczelnym Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik, więc jego opinia na pewno miała swoją wagę, gdy w 1954 roku ostrzegał: znam miejscowości w Polsce, gdzie zniknęła ostatnia kawiarnia. Maria Iwaszkiewicz twierdziła, że wszystko się zaczęło w moim mieszkaniu w Alei Szucha. Mieliśmy zebranie redaktorów działu krajowego. Rok był 56. Nastrój taki, że musi się coś dziać. I nie wiem, kto rzucił pomysł, ale padło, żeby pracowniczą stołówkę przerobić na klub i kawiarnię, miejsce spotkań i wydarzeń. Zgłosiłam się na ochotnika, że stanę za bufetem. I stanęłam na całe 8 lat. Jarosław Iwaszkiewicz w liście do córki pisanym z Rabki 9 marca 1957 roku, czyli przed otwarciem kawiarni, wyrażał żartobliwe zaniepokojenie. Dużo myślę o tobie ostatnio i zastanawiam się, czy już parzysz kawę i czy to umiesz robić, aby się nie poparzyć. Maria Iwaszkiewicz prowadziła ten lokal przez 8 lat. Swoją decyzję wyjaśniała w liście z 7 lutego 1957 roku. Pisała o niej do ojca. Już od 1 marca rusza nasza czytelnikowska kawiarnia. Zdaniem Olgierda Budrewicza pani Maria, Marysia, czyli Mańka, felietonistka kulinarna, satyryczka amatorka, a w ogóle indywidualność, stanowiła wobec notorycznego braku mocnej kawy, dobrych ciastek, parówek, kanapek, napojów z lodu i temu podobnych rzeczy jeden z głównych czynników przyciągających, bo robiła najlepszą kawę w stolicy, z potężnego i ciśnieniowego ekspresu stojącego na bufecie. Nazywany był pieszczotliwie Ignasiem, ponieważ skonstruował go mistrz w swym fachu Ignacy Szmidel, co zostało odnotowane na specjalnej tabliczce. Ignaś miewał humory jak człowiek. Był niczym meteopata, wrażliwy na zmiany pogody. Ale przede wszystkim nie przepadał za damami w wieku mocno pobalzakowskim, choć mniej przeszkadzały mu ich lata, a raczej maniera zamawiania kawy w stylu: poproszę jedną kawusię, a do kawusi jeden cukierek. Ignaś, jak to na miejsce przystało, był istotą wysoce inteligentną, ale chyba zbyt dużo psikusów szło na jego konto. Swój charakterek przejawiał również personel kawiarni, który składał się z 2 pań od kawy i 1 od książek. Potocznie określano je mianem Gniadej Mańki, Ponurej Krysi i Rumianej Heni. Autorem pierwszego, może nieco wojskowego z charakteru przydomku, był nie kto inny jak pułkownik Jan Rzepecki, oczywiście bywalec przybytku. Gdy w roku 1957 otwarto kawiarnię, wspominała Maria Iwaszkiewicz, na stoliku tuż przy bufecie zaczęła się zbierać kolekcja cudownych, szmirowatych pocztówek i bzdurnych ogłoszeń, z których pamiętam jedno. Pan przystojny, wykształcony, lecz z niewidocznym inwalidztwem, pozna panią o podobnych walorach, chętnie inwalidkę. Cały ten zbiór niestety zaginął, tak jak nasz młodzieńczy humor, jak niestety nasz nieco naiwny entuzjazm do szerzenia kultur. A kawiarnia czytelnika to oddzielna kwestia. Ojciec nie lubił zasadniczo kawiarni literackiej i opinii tam ferowanych, choć sądząc z korespondencji z mamą, wytrzymać bez niej nie mógł. Jeśli nawet tam nie chodził i zżymał się na jej wyroki, to chętnie słuchał, co się tam mówi. Toteż, gdy pracowałam w kawiarni, pytał zawsze: co tam u ciebie, Marysiu, w maglu? Bo rzeczywiście, atmosfera panowała tam jak w maglu. Nóż, widelec i łyżka, uprościł kiedyś pewien pisarz polski, to cywilizacja. Zaś sposób posługiwania się nimi to kultura. Maria Iwaszkiewicz podawała ciastka, a na śniadania jajko w szklance i bułkę z masłem. Nic więcej do jedzenia nie było. Do rzeczy, których w czytelniku brakowało, dorzuca papier toaletowy. Był rok 1953 albo 1954. Oto w toalecie na pierwszym piętrze zawisły poprawione już dawno szpalty wydanej książki Leona Kruczkowskiego. Pech chciał, opowiadała, że znalazł je tam sam autor. Czytelnik nigdy nie widział większej awantury. Choć zmyślna sprzątaczka, którą była pani Trochimiakowa, chciała przecież dobrze. Gorzki ustrojowo PRL pachniał słodko. Oczywiście do momentu, gdy zabrakło nawet cukru, który uchodził za zdrowy, za paliwo dla mózgu. Reklamę cukier krzepi wymyślił jeszcze w czasach II Rzeczpospolitej Melchior Wańkowicz, który nie mógł się nadziwić, że dostał, jak przypuszczał, najwyższe honorarium na świecie za dwa słowa. Ale śmiechom nie było końca, gdy Gomułka w przemówieniu powiedział, że kiszona kapusta ma więcej witaminy C niż cytryna, tylko że cytryn nie ma w handlu. Zatem jakiś towarzysz stojący obok szepnął mu: tak, towarzyszu Wiesławie, macie rację, ale kapusty kiszonej nie można dodać do herbaty. To i tak nic. Andrzej Łapicki wspominał, że bufet w telewizji słynął z tego, że dawali w nim łyżeczki z dziurką w środku, bo normalne łyżeczki kradli. Tymi z dziurką można było tylko mieszać.
Tytuł tygodnia.